Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do wspólnej podróży po świecie opery, którą specjalnie dla Państwa przygotowało Stowarzyszenie De Facto. Ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie, pozwolę sobie krótko się przedstawić. Nazywam się Rafał Domagała i jako pracownik Teatru Wielkiego w Łodzi od przeszło 10 lat uczestniczę w przygotowaniu wszystkich spektakli operowych i baletowych, które stanowią jego repertuar. Zamiłowanie do muzyki towarzyszyło mi już od najmłodszych lat i miało duży wpływ na podejmowane w życiu decyzje. Rozpoczęło się od pierwszej dziecięcej przygody z klawiaturą fortepianu. Kontynuacją były studia w Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a obecnie jestem związany ze wspomnianym teatrem. To właśnie w tym miejscu zetknąłem się ze światem baletu i opery, który poznałem z zupełnie innej niż dotychczas perspektywy. Możliwość pracy w teatralnej kuchni, gdzie spektakle przygotowuje się niczym wykwintne dania, rozbudziła we mnie szczególną miłość do opery. Chciałbym podzielić się dziś z Państwem tym zamiłowaniem i serdecznie zaprosić do wspólnej wędrówki po świecie muzyki operowej. Mam nadzieję, że podzielą Państwo moją pasję i fascynację, dzięki czemu opera na zawsze stanie się częścią Państwa życia i wciąż będą Państwo do niej powracać. Dziś trafia w Państwa ręce jedno z najpiękniejszych i najbardziej znanych w całym świecie dzieł operowych pod tytułem Madame Butterfly autorstwa Giacomo Pucciniego. Jej prapremiera odbyła się w mediolańskiej La Scali w 1904 roku. Jest to przepiękna opowieść o wielkiej miłości młodziutkiej Japonki gejszy do amerykańskiego oficera marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Miłość ta jest uczuciem pięknym, a zarazem tragicznym. Ze strony młodej kobiety jest to miłość bezwarunkowa i pełna oddania, w przeciwieństwie do przystojnego oficera, który pod wpływem fascynacji japońską kulturą postanawia zrealizować swój chwilowy, egzotyczny kaprys. Akcja opery rozpoczyna się w momencie, kiedy ubrany w elegancki biały mundur ze złotymi guzikami oficer ogląda japoński domek. Podziwia papierowe ruchome ściany, zachwyca się pięknym ogrodem, a nade wszystko raduje go wizja spotkania się ze swoją piękną narzeczoną, którą wraz z całym domem zakupił na 999 lat. Takie właśnie możliwości dawało japońskie prawo, elastyczne jak ściany zakupionego domku. Wszystkiemu przygląda się Sharpless, amerykański konsul, który stacjonując w placówce dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w Nagasaki, towarzyszy młodemu oficerowi w eksplorowaniu nieznanego mu wcześniej świata i odkrywaniu orientalnej kultury. Oficer ten nazywa się Benjamin Franklin Pinkerton. Jest to przystojny, bogaty i egoistycznie nastawiony do życia człowiek. Przypłynął do Nagasaki na pokładzie okrętu wojennego Abraham Lincoln z zamiarem realizacji wspomnianego już egzotycznego kaprysu. Jest z nim ślub z młodziutką, piękną Japonką o tajemniczym imieniu Ciocio-san, które przetłumaczone na język angielski brzmi butterfly, czyli motyl. Konsul przez cały czas próbuje ugasić zapał amerykańskiego oficera. Nie jest to jednak łatwe zadanie, gdyż o uroku młodej gejszy na każdym kroku opowiada pojawiający się stale w centrum wszystkich wydarzeń Goro, pośrednik, którego współcześnie określilibyśmy mianem swata. Goro, podkreślając wdzięki dziewczyny, podsyca ogień pożądania, który, rozgrzewając zmysł oficera, zaczyna z każdą chwilą odbierać mu zdrowy rozsądek. W czasie, kiedy mężczyźni podziwiają krajobraz, do domu przybywa narzeczona Pinkertona wraz z tradycyjnym orszakiem weselnym. Jest przepiękna, niewinna i spogląda z pełnym zaufaniem na swego oblubieńca. W asyście matki panny młodej, jej licznych ciotek, wujów i innych krewnych odbywa się ceremonia zaślubin. Akt ślubny zostaje podpisany i w ten oto sposób 15-letnia gejsza staje się żoną amerykańskiego oficera. Toastom i weselnym okrzykom nie byłoby końca, gdyby nie pojawienie się kipiącego z gniewu krewnego panny młodej, wuja Bonzo. Dowiadujemy się, iż młoda Ciocio-san, przygotowując się do zaślubin z amerykańskim narzeczonym, wyparła się wiary swoich przodków. Cała rodzina jest wzburzona, wyrzeka się dziewczyny i opuszcza ceremonię weselną. Młoda pani Pinkerton rozpacza. Rozumie, że rozpoczynając nowe życie, została pozbawiona wszystkiego, co stanowiło dotychczas fundament jej egzystencji. Pozostaje w nowym domu z mężem, służącą Suzuki i przebywającym wciąż w centrum wszystkich wydarzeń Goro. Tej szczególnej nocy, nocy poślubnej, rozpoczyna się dla niej nowy rozdział życia, w który wchodzi pełna obaw, ale przede wszystkim pełna bezkrytycznej ufności. Akt drugi wprowadza nas w zupełnie inny nastrój. Po pięknych chwilach wielkich uniesień dla naszej głównej bohaterki nadchodzą czasy szarej, smutnej codzienności. Dla pięknej Butterfly jest to okres niekończącego się wyczekiwania na męża, który zaraz po ich nocy poślubnej odpłynął dowodzonym przez siebie okrętem w drugi koniec świata. Suzuki długimi godzinami modli się do bogów, aby łzy tęsknoty wylewane przez jej panią wreszcie zostały osuszone. Niestety, łez przybywa, a zaczyna brakować środków do życia. Do pogrążonego smutkiem domu przychodzi konsul z listem od amerykańskiego męża. List nie zawiera dobrych wiadomości. Sharpless próbuje przekazać je łagodnie, lecz piękna ciocio-san nie potrafi skupić uwagi. Przerywa mu, odliczając dni, miesiące i lata, przez które wyczekuje ukochanego. Naiwnie wypytuje, czy amerykańskie rudziki wiją swoje gniazda co roku tak samo jak ptaki w Japonii. Mąż obiecał jej bowiem swój powrót właśnie w porze, gdy rudziki będą budować swoje domy. Całej rozmowie przysłuchuje się Goro. Przypomina dziewczynie, iż fakt porzucenia żony przez męża jest równoznaczny z rozwodem. Ciocio-san nie słucha. Uważa się za amerykańską obywatelkę, wobec czego nie obowiązują jej dawne japońskie prawa. Wciąż czując się żoną Pinkertona, odrzuca zaloty wszystkich kolejnych sprowadzanych przez Goro adoratorów. Przewidziane przez konsula przykre konsekwencje owego związku zaczynają się spełniać. Sharpless podkreśla treść listu, według której powrót Pinkertona nie jest możliwy. Dla dziewczyny jest to cios w samo serce. Zaczyna uświadamiać sobie, w jak tragicznym znalazła się położeniu, a jednocześnie próbuje zaprzeczyć słowom listu, przyprowadzając owoc tej niezwykłej miłości, maleńkiego synka, o którym Pinkerton jeszcze nie ma pojęcia. Te same złote włosy, ten sam uśmiech, taki sam błękit oczu. Cóż pozostaje porzuconej matce gejszy? Widzi ona tylko dwie możliwości. Śpiew przynoszący niewielki dochód albo śmierć. Sharpless, przytłoczony sytuacją i brakiem możliwości udzielenia pomocy, odchodzi. Odchodzi też Goro, jednakże on wypędzony z domu przez zrozpaczoną gejszę. Ciszę, jaka zapanowała w domu, przerywa nagły wystrzał z działa portowego. Jest to sygnał wpływającego do portu okrętu. W zapłakanych oczach ciocio-san pojawia się blask, gdyż dostrzega statek, którego wypatrywała każdego dnia. Jest to dla niej dowód, że jej mąż wciąż ją kocha i właśnie do niej powrócił. Odradzająca się w jej sercu radość sprawia, że wraz z Suzuki, wyczekując powrotu Pinkertona, przyozdabiają cały dom kwiatami. Akt trzeci ukazuje nam piękno wschodzącego nad Nagasaki słońca. Ciocio-san wraz z Suzuki i śpiącym już ze zmęczenia synkiem trwają w oczekiwaniu na Pinkertona. Kiedy Butterfly kładzie chłopca do łóżeczka, Suzuki dostrzega, że w ogrodzie pojawiają się Sharpless i Pinkerton w towarzystwie niebywale ubranej kobiety. Nagle wszystko staje się jasne. Pinkerton przybył do Nagasaki wraz ze swoją amerykańską żoną, aby odebrać ciocio-san owoc ich niegdysiejszej fascynacji. Amerykanin, widząc przystrojony kwiatami dom, uświadamia sobie, do jakiej tragedii doprowadził, realizując przed 3 laty swój egzotyczny kaprys. Dociera do niego fakt, że poślubiona dla fanaberii dziewczyna oddała mu nie tylko swoje ciało, lecz przede wszystkim swoją duszę i serce. Ciężar tej świadomości przygniata go tak silnie, że nie potrafi zdobyć się na odwagę i spojrzeć ciocio-san w oczy. Ucieka, pozostawiając konsula, swoją amerykańską żonę i zrozpaczoną Suzuki. Chwilę później Butterfly, wyczuwając obecność swego męża, wbiega do pokoju. Widzi konsula i młodą Amerykankę, a nie mogąc dostrzec pośród nich Pinkertona, zaczyna rozumieć, co się wydarzyło. Zdaje sobie sprawę, że jej mąż wraz ze swoją nową żoną przybyli do Japonii, by odebrać jej synka. Choć serce łamie się z rozpaczy, ciocio-san nie potrafi sprzeciwić się woli męża. Nakazuje przekazać mu wiadomość, iż zrealizuje swój zamiar tylko wtedy, gdy odważy się przyjść do ich domu osobiście. Sharpless wraz z Amerykanką odchodzą, a ciocio-san nakazuje Suzuki wyprowadzenie chłopca do innego pokoju. Dochodzi do wniosku, że jej życie bez męża, a teraz także i bez synka, jest pozbawione sensu. Przerażona Suzuki, chcąc zapobiec nadchodzącej tragedii, wpuszcza do pokoju Butterfly chłopca. Dziecko biegnie do mamy, lecz ta zaraz po utuleniu go do serca wręcza mu zabawkę, odwracając tym samym jego uwagę. Odchodzi kilka kroków i przy pomocy podarowanego jej niegdyś przez ojca sztyletu popełnia samobójstwo. W tym momencie do domu wbiega Pinkerton. Piękny amerykański oficer jest przerażony ogromem wyrządzonego przez siebie zła, co zrozumiał jednak zdecydowanie za późno. Opera Madame Butterfly została skomponowana do tekstu dwóch librecistów. Byli to Luigi Illica i Giuseppe Giacosa. Libretto, czyli operowa fabuła, na pierwszy rzut oka nie wydaje się być jakoś specjalnie wymyślną historią. Dziś można by stwierdzić, że sprawia nawet wrażenie taniego romansu bez happy endu. Jest to chyba przypadłość wielu dzieł operowych, które powstały na przestrzeni wieków. Kompozytorowi, mającemu w głowie kilka ciekawych motywów muzycznych, które chciał ubrać w barwne czy majestatyczne brzmienia orkiestry i zabłysnąć muzycznym kunsztem, zazwyczaj na drodze stawał brak dobrej fabuły. Libreciści, szczególnie ci uznani w środowisku artystycznym, byli na wagę złota. Pomysły były powielane z rozmaitych powieści, legend, a niekiedy nawet podkradane pomiędzy samymi librecistami. Fabuła Madame Butterfly także powstała w oparciu o znane już wówczas opowiadanie. Był to tekst autorstwa Johna Luthera Longa, który jeszcze przed powstaniem opery doczekał się adaptacji scenicznej w jednym z teatrów dramatycznych. To właśnie w takich okolicznościach Puccini po raz pierwszy zetknął się z historią japońskiej gejszy, której życie los splata z amerykańskim oficerem. Historia miała być oparta na autentycznych wydarzeniach opisanych w jednej z poczytnych gazet, lecz okazała się być plagiatem powieści pod tytułem Madame Chrysostome autorstwa Pierre'a Lottiego. Omawiane dzieło uważane jest za jedną z czterech najlepszych oper kompozytora. W związku z tym można je odnaleźć w repertuarach wszystkich scen operowych na całym świecie obok Cyganerii, Toski czy Turandot, pozostałych mistrzowskich tytułów Pucciniego. Kompozytor ten jest jednym z ostatnich kontynuatorów włoskiej tradycji operowej. W genialny, a wręcz bezkonkurencyjny sposób potrafił łączyć tradycję bel canta, które tłumaczone z języka włoskiego oznacza piękny śpiew, z nowoczesnymi wówczas zdobyczami dramaturgii, harmonii i instrumentacji. Jednym z kluczowych wydarzeń w życiu Pucciniego było zetknięcie się z Aidą Giuseppe Verdiego. Jako niespełna 18-letni organista pracujący w rodzinnej parafii zetknął się wówczas z muzyką operową po raz pierwszy. Wspomniane dzieło Verdiego wystawiano wtedy w Pizie, mieście oddalonym od rodzinnej Lukki o kilkadziesiąt kilometrów, które to młody artysta z powodu braków finansowych pokonał pieszo. Wkrótce okazało się, że wyczyn ten wart był wkładanego weń wysiłku, gdyż kontakt z dziełem Verdiego obudził w Puccinim zapał twórczy do opery. W konsekwencji kompozytor rozpoczął studia muzyczne w Mediolanie. Podczas studiów spróbował swoich sił w konkursie kompozytorskim, na potrzeby którego stworzył pierwszą własną operę pod tytułem Wiły. Niestety nie zdobyła ona żadnej nagrody, bynajmniej nie z powodu niskiej wartości artystycznej, a wskutek niedbale i nieczytelnie przygotowanej partytury, której komisja nie była w stanie prawidłowo odczytać. Los jednak czuwał nad młodym kompozytorem, gdyż jego twórczością zainteresował się znany wówczas wydawca muzyczny Giulio Ricordi. Dzięki nawiązanej między nimi współpracy życie Pucciniego uległo diametralnej przemianie. Od tamtego czasu mógł skupić się wyłącznie na komponowaniu, wznosząc swój kunszt artystyczny na coraz wyższy poziom. Jako genialny kompozytor, Puccini zmagał się również ze słabościami zwykłych ludzi. Jedną z dwóch jego największych słabostek były kobiety. Od czasu jego pierwszych sukcesów kompozytorskich wianuszek kobiet nie odstępował go na krok. Każda z nich była gotowa oddać kompozytorowi swoje ciało i duszę, a sam mistrz ochoczo z tych możliwości korzystał, co równolegle skutkowało wybuchami furii jego żony. Los okazał się tragiczny dla jednej z przyjętych do służby w domu Puccinich dziewcząt. Była to 16-latka o imieniu Doria, która pielęgnowała chorego po wypadku samochodowym kompozytora. Jej uczynność i uroda sprawiły, że żona Pucciniego nabrała pewności, iż tych dwoje ludzi musi łączyć romans. Czym prędzej przepędziła z domu dziewczynę, rozsiewając po okolicznych miejscowościach plotki o jej nieobyczajnym prowadzeniu się. Cios ten sprawił, że młoda Doria, nie będąc w stanie dalej żyć w swojej społeczności, na podobieństwo operowych bohaterek, postanowiła zakończyć swój żywot, połykając truciznę na szczury. I rzeczywistość zweryfikowała mi to pięknej i szybkiej śmierci operowych kochanek. Doria umierała przez kilka dni w wielkich mękach. Drugim z największych nałogów Pucciniego był tytoń, bez którego nie wyobrażał sobie życia. Długie godziny spędzone z tlącym się w ustach papierosem doprowadziły do rozwoju choroby nowotworowej gardła. Kompozytor poddał się operacji, której niestety nie przeżył. Zmarł w wieku 66 lat, będąc na ostatnim etapie prac nad swoim największym dziełem operowym, Turandot. Jak na paradoks, to niedokończone dzieło scala w sobie śmierć kompozytora ze śmiercią Liu, jedną z głównych bohaterek wspomnianej opery. To właśnie w tej postaci można dopatrzeć się całego wachlarza cech odzwierciedlających osobę Dorii, pięknej służącej z domu Puccinich.